Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym chciałabym zastanowić się, dlaczego polska klasa średnia po 1989 roku tak polubiła sushi i jaki to ma związek najpierw z zagładą Żydów, a potem z komunizmem. A na dodatek, czy robimy sobie krzywdę, wierząc w mit człowieka idealnego, idealnego przedstawiciela klasy średniej? O tym chciałabym porozmawiać z Andrzejem Lederem, filozofem kultury, psychoterapeutą, profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dodam jeszcze, że pan profesor jest autorem książki Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, nominowanej w 2015 roku do Nagrody Literackiej Nike. Panie profesorze, ta książka została wydana już kilka lat temu, ona się odbiła szerokim echem, więc nie chciałabym się jakoś bardzo mocno skupiać na tej historii, którą pan w niej opowiada, ale jednak zrobię słuchaczom taki krótki wstęp. Otóż pisze pan, że w Polsce w latach 39-56 dokonała się rewolucja społeczna, tylko Polacy o tym nie wiedzą, nie uświadomili sobie jej, przespali ją, jak mówi tytuł. Byli wobec niej bierni, byli jej przedmiotem, a nie podmiotem. Ta rewolucja została przeprowadzona rękami innych, dokonał jej ktoś z zewnątrz, nie my sami, a polskie społeczeństwo przeżyło tę rewolucję jakby we śnie. Ona wydarzyła się najpierw właśnie podczas okupacji hitlerowskiej i zagłady Żydów, a potem podczas komunistycznych reform struktury własności, również wprowadzanych przez siły wobec polskiego społeczeństwa, obce, zewnętrzne. Na tym, na tych kilku stwierdzeniach, które są takim bardzo, bardzo skróconym opowiedzeniem tej książki, chciałabym pana zapytać, jaki był skutek tej rewolucji ze społecznego punktu widzenia właśnie i z punktu widzenia klasy średniej?
Można powiedzieć o skutkach tych wydarzeń, które pani streściła, jak gdyby w dwóch sferach. W sferze takiej faktycznej, to znaczy tego, co stosunkowo łatwo daje się badać i opisywać za pomocą narzędzi socjologii czy ekonomii, i w sferze świadomości, wyobraźni, takich narracji, tego wszystkiego, co określamy jako imaginarium społeczne. W tej pierwszej sferze efektem tej rewolucji było ostateczne złamanie i rozbicie stanowej struktury polskiego społeczeństwa, która realnie istniała do 1939 roku. Można powiedzieć, że Polska właściwie żyła w czymś, co francuscy badacze ze szkoły roczników Anal nazwali przedłużonym średniowieczem, to znaczy taką sytuacją, że już niby jesteśmy nowoczesnym krajem. Polska konstytucja była jedną z najnowocześniejszych, mówię oczywiście o marcowej w okresie międzywojennym, a jednocześnie struktura społeczna jest w gruncie rzeczy jeszcze przednowoczesna, archaiczna. Ta przednowoczesna struktura społeczna to było przede wszystkim głęboki podział na ziemiaństwo, inteligencję, która w zasadzie dostarczała kadr, tworzyła korpus takiej klasy urzędniczo-wojskowej, która Polską rządziła razem z Kościołem katolickim. Drugi element to jest chłopstwo. 70% ludności Polski to byli po prostu chłopi w 1939 roku. I trzeci element to są Żydzi, którzy tworzyli w gruncie rzeczy warstwę mieszczańską, szczególnie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Jak wiadomo, w tym rejonie Polski 60 do 80% mieszkańców małych miast to byli Żydzi. Oni w dużym stopniu taką drobną produkcję, drobny handel monopolizowali, zresztą antagonizując głęboko etnicznie polską ludność. I ta sytuacja nie zmieniała się mimo mnóstwa historycznych wydarzeń w międzyczasie. Dopiero wejście do Polski dwóch totalitaryzmów, najpierw hitlerowskich Niemiec, które dokonały zagłady Żydów i po prostu zlikwidowały to żydowskie drobnomieszczaństwo, duże mieszczaństwo w ogóle zlikwidowały Żydów, wymordowując ich, spowodowało otwarcie takiej przestrzeni i w czysto materialnym sensie, bo po prostu te domy i dobra, które Żydzi posiadali, zostały przejęte przez ich polskich sąsiadów, Ale też w takim społecznym sensie, to znaczy, że po prostu no jeżeli gdzieś był żydowski szewc albo krawiec, no to po zagładzie pojawił się polski na jego miejscu. Następnym takim momentem tego dramatu było wejście Armii Czerwonej i polskich komunistów, którzy również dokonali ogromnej rewolucyjnej zmiany w postaci reformy rolnej. To znaczy opierając się na chłopach, przejęli władzę polityczną, a dając za to chłopom ziemię. I łamiąc hegemonię ziemiaństwa. I potem właściwie można powiedzieć, że dokonała się urbanizacja, to znaczy przeniesienie bardzo wielu ludzi do miast, przeniesienie ich na tereny zabrane Niemcom. I to wszystko spowodowało, że w 1956 roku struktura społeczna Polska była kompletnie przeorana, to znaczy tak naprawdę z jednej strony była 50% ludzi już mieszkało wówczas w miastach, była dość duża i silna przemysłowa klasa robotnicza, naprzeciwko niej był właściwie aparat partyjny i aparat bezpieczeństwa, który wywodził się z awansu społecznego w ogromnym stopniu. Tego awansu wyłoniła się polska klasa średnia, która nie chce pamiętać, i to jest, przechodzimy do tego drugiego momentu, to znaczy kwestii świadomości, nie chce pamiętać takiej swojej genealogii, nie chce pamiętać ani tego momentu, kiedy wchodziła na miejsce wymordowanych Żydów, ani tego momentu, kiedy korzystała na unicestwieniu hegemonii ziemian.
Bo
ziemian, inteligencji, przedwojennej i tak dalej, całego tego kompleksu.
Nie chcę pamiętać, bo wypiera traumy?
No przede wszystkim wypiera pewien rodzaj nie do końca uświadomionej winy. To znaczy, jeżeli ktoś wydał, powiedzmy, właściciela warsztatu żydowskiego, w którym pracował i przejął po prostu ten warsztat, a jest to bardzo typowa historia w Polsce, to oczywiście nie czuje się najlepiej z tym faktem. I w związku z tym tą winę może egzorcyzmować albo przez nasilony antysemityzm, który zresztą po wojnie był bardzo nasilony w Polsce, albo przez takie przemilczenie, ciągłe odwracanie uwagi od tego rodzaju faktów. I ten rodzaj reakcji i jeden, i drugi w Polsce powojennej był dość powszechny, i w pewnym sensie przekazuje się przez pokolenia, to znaczy jeżeli się milczało na pewne tematy w domu, to następne pokolenia też mają tendencję do milczenia. W związku i też podobnie w kwestii awansu związanego z rewolucją komunistyczną. W związku z tym bardzo wielu ludzi po prostu niechętnie sięga do genealogii, do jakby źródeł swoich współczesnych możliwości, a w związku z tym często legitymizuje swoją pozycję przez jakieś kompletnie wymyślone historie dotyczące, ja wiem, przodków z Kresów, którzy zostali, byli ziemianami. No takie różne, ta moda, która trwała jeszcze w latach 90., na początku 2000, wyszukiwania sobie szlacheckiej genealogii czy budowanie dworków, była tego bardzo dobrym przykładem. No a drugie to jest to sushi, które pani przywołała, to znaczy taka próba udawania, że w ogóle nie jesteśmy stąd, że przynależymy do jakiejś światowej elity, która niezależnie od tego, czy jest w Londynie, w Paryżu, czy w Warszawie, właśnie chodzi na sushi i jeździ na nartach w Alpach. Powiedziałbym, że kryzysy ostatnich lat trochę naruszyły ten takie dobre samopoczucie obu tych strategii. Też ta pierwsza strategia, czyli taka swojskość, swojactwo, wyraźnie jest aktualnie w przewadze politycznej. Nie zmienia to faktu, że w gruncie rzeczy polska klasa średnia, nie chcąc jak gdyby skonfrontować się ze swoją genealogią, nadal mniej lub bardziej stosuje jedną z tych dwóch strategii.
Ja zastanawiam się, czego bardziej dotyczy ten brak świadomości, samoświadomości klasy średniej? Czy to jest nieświadomość tej rewolucji, która zaistniała w latach 39-56, jak pan pisze, czy to jest brak samoświadomości, kim my właściwie jesteśmy już tak tutaj dzisiaj we współczesnym społeczeństwie w oderwaniu od tej pamięci historycznej? Czy polska klasa średnia sama rozumie, kim jest? Czy ona świadomie wchodzi w to sushi, zostańmy przy tym, i w jakąś taką kulturę, może trochę amerykańską, może w ogóle światową, zapożyczając ją sobie? Czy robi to nieświadomie, bo po prostu szuka, nie wiedząc, jakie ma korzenie?
Wydaje mi się, że nie można postawić takiej alternatywy, dlatego że samoświadomość i taka silna tożsamość jest zwykle związana z pewną mniej lub bardziej zmitologizowaną, ale jednak genealogią, to znaczy takim poczuciem, że jestem stąd i dążę tam a tam. I też takim poczuciem przebytej drogi. I najsilniejsze zresztą społeczeństwa współczesnego świata zachodniego czy globalnej północy mają zwykle taką mitologię bardzo silną, to znaczy zaczynając powiedzmy od Stanów Zjednoczonych, w których z jednej strony jest ta cała mitologia konstytucji najbardziej demokratycznego społeczeństwa na świecie, this is a free country, przez Francję, która ma swoją mitologię rewolucji francuskiej i ustanowienia praw człowieka jako tego, co też ustanawia francuskie mieszczaństwo, można by powiedzieć, i Napoleona, kodeksu napoleońskiego i tak dalej. Niemcy, które wprawdzie trochę nawijały, ale trzeba powiedzieć, że wykonały bardzo ciężką pracę na temat swoich zbrodni, swoich błędów, I w związku z tym mają taką też tożsamość, tak, ale rozpoznaliśmy naszą winę. I nasza siła między innymi polega na tym, że rozpoznaliśmy naszą winę, a też nasze zalety, jak chociażby ta przysłowiowa niemiecka pracowitość i porządek. I te mitologie różnego rodzaju, zakorzenione jednak w pewnych realiach, no bo rewolucja francuska naprawdę się odbyła, a Niemcy naprawdę najpierw dokonały wielkich zbrodni, a potem jakoś spróbowały się z tym skonfrontować, daje również indywidualnie ludziom w tych społeczeństwach pewnego rodzaju takie wspólnotowe zakorzenienie. Oczywiście ono jest współcześnie w ogromnych zawirowaniach, ale to może na razie zostawimy. Ten brak uznania dla dwudziestowiecznej w gruncie rzeczy historii Polski powoduje, że wyobrażenie na swój własny temat jest bardzo często kompletnie oderwane od realiów, a to znowu oznacza, że nie bierze się też odpowiedzialności za wspólnotę, w której się żyje, za los tego społeczeństwa, w którym się funkcjonuje, i nieprzypadkowo znowu przykład, który się nie pojawia w mojej książce, ale który jest moim zdaniem znamienny. Ogromna część tej wielkomiejskiej elity, niezależnie od swojego przywiązania do aktualnej swojej sytuacji, myśli o swoich dzieciach wyłącznie w kategoriach, żeby one studiowały w Londynie albo w Nowym Jorku, albo jeszcze gdzie indziej, i żeby tam zostały. To znaczy właśnie nie ma kompletnie takiej identyfikacji z jakąś wspólnotą, w której się funkcjonuje. I zupełnie nie chodzi mi tutaj o jakieś wzmacnianie mitu narodowego, tylko bardziej właśnie chodzi mi o realne rozpoznanie takiego swojego miejsca na świecie. No wydaje mi się, że odcięcie od tej przeszłości powoduje, że właśnie to rozpoznanie jest bardzo słabe. To znaczy, że ideologia taka, powiedziałbym, toksycznego indywidualizmu jest bardzo rozpowszechniona w Polsce. I jedyne, co właściwie ją kontruje, to jest ten dworkowo-tępawy nacjonalizm, który jest odrażający do jakiegoś stopnia. Właśnie nie ma niczego, co byłoby innym sposobem myślenia jakiejś wspólnej tożsamości tutaj.
No właśnie, z perspektywy psychoterapeuty, panie profesorze, co ten toksyczny indywidualizm, jak pan to nazwał, i to nierozpoznanie własnej winy, co ono robi pojedynczemu człowiekowi, który jest elementem społeczeństwa, elementem klasy średniej? Jakie to ma skutki dla psychiki człowieka?
Jeżeli bym miał opowiadać na przykład o reakcjach na swoją książkę różnych indywidualnych osób, to uderzyło mnie to, jak wiele dostałem listów, w których po pierwsze usłyszałem, ta książka mnie w ogóle obudziła, uświadomiła mi historię mojej własnej rodziny. I też takich opowieści o tym, jak osoby, które tą książkę przeczytały, próbowały na przykład ze starszym pokoleniem rozmawiać. Jak trudno się rozmawiało z tym starszym pokoleniem o różnych wydarzeniach zupełnie lokalnych i takich prywatnych, dotyczących okresu właśnie tego 39-56. Taka typowa historia to jest historia osoby, która mieszkała w jakimś domu, w jakiejś średniej wielkości polskim mieście. I nagle po przeczytaniu Wrześnionej Rewolucji uświadomiła sobie, że ona nic nie wie o tym, właściwie w jaki sposób ta rodzina zamieszkała w tym domu, stosunkowo duży, murowany dom i tak dalej.
I co takiemu człowiekowi uświadomienie sobie i poznanie tej historii daje tu i teraz w życiu?
No właśnie, bo zastanówmy się, co to znaczy mieszkać w domu. Zwykle każdy dom ma swoją pewną historię, legendę. Nie wiem, dziadek pojechał do Ameryki, wrócił z dolarami i zbudował dom. Albo, nie wiem, dorobiliśmy się na owczym serze i dzięki temu mogliśmy ten dom zbudować, ale trzeba było coś tam i... No, krótko mówiąc, historia domu to jest też historia budowania pewnej tożsamości. Takie wyparcie wiedzy o tym fakcie powoduje pewien rodzaj zażenowania i takiego niepokoju dotyczącego właściwie skąd myśmy się wzięli, skąd ja się wziąłem. W tej historii, którą cytuję, pytanie, które zaczęła zadawać autorka, bo to była kobieta tego listu, swojej matce, było kwitowane trzaskaniem garnkami. Czyli pytanie o takie fundamentalną sprawę. Skąd my mamy ten dom? Kim my jesteśmy w tym domu? No, było zagłuszane, można powiedzieć, trzaskaniem tymi garnkami. I dopiero po dłuższym czasie w końcu historia się ujawniła. No, była to taka historia, że tam jakiś dziadek tej rodziny przechowywał żydowskiego właściciela tego domu. Cała zresztą rodzina tego żydowskiego właściciela zginęła. Ten jeden człowiek się przechował i po wojnie mieszkał z tą rodziną, która go przechowała, a następnie wyjechał w czasie którejś fal antysemickich w Polsce, zostawiając ten dom tej rodzinie. Ale o tym naprawdę było bardzo trudno mówić. I oczywiście, jeżeli jest tego rodzaju historia i ona wywołuje na dodatek taki trochę wstyd, trochę zażenowanie, trochę strach, bo co sąsiedzi powiedzą na temat tego, że ta osoba ukrywała Żydów i jeszcze się wzbogaciła, czy ta rodzina. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to te uczucia są przekazywane. W związku z tym kolejne pokolenie też przeżywa jakiś rodzaj wstydu, zażenowania, niepewności i reakcją na to właśnie będzie takie nerwowe poszukiwanie jakiejś tożsamości kompletnie wydumanej, no właśnie, nie wiem, jakiegoś przodka z Kresów, który jakoby tam miał majątki, albo ewentualnie właśnie tego poczucia, że my właściwie jesteśmy Nowojorczykami. I ilość energii, trudu, wyobrażeń, które są w to wkładane, oczywiście dzieje się kosztem tu i teraz tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Ja myślę, że między innymi szczególnie wielkomiejska polska klasa średnia kompletnie przegapiła negatywne konsekwencje transformacji, bo była zajęta swoją nowojorskością. No i teraz się boryka z tymi negatywnymi konsekwencjami transformacji, które być może doprowadzą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Więc w tym sensie koszt nieświadomości w tych sprawach jest bardzo, bardzo duży.
A co by było, gdybyśmy tej rewolucji nie przespali, panie profesorze? To znaczy, zastanawiał się pan kiedyś nad takimi scenariuszami alternatywnymi, kim byłaby dzisiaj polska klasa średnia, polskie społeczeństwo i kim byłby Polak jako jednostka?
To znaczy, gdyby w Polsce doszło do rzeczywistej rewolucji społecznej, to prawdopodobnie mielibyśmy tożsamość dużo bliższą, no powiedzmy, tym społeczeństwom, w których takie rewolucje się zdarzyły. Bardziej tu myślę właśnie, nie powiem, o Francji, Anglii, w której ona się zdarzyła bardzo dawno, w XVII wieku, ale też się zdarzyła, rewolucja mieszczańska, czy Stanów Zjednoczonych, niż właśnie takiej świadomości czy mentalności, jaką mamy tutaj. Ale mnie się wydaje to bardzo mało realne, dlatego że mieszczaństwo w Polsce właśnie z tego tytułu, że był to kraj zdominowany przez ziemiaństwo utrzymujące resztę społeczeństwa, czyli przede wszystkim chłopów w całkowitej wierności i poddaństwie. Rewolucja była bardzo mało prawdopodobna. To nie jest typ społeczeństwa, w którym łatwo dochodzi do rewolucji, również dlatego, że mieszczaństwo w Polsce właśnie miało charakter stanowo oddzielony, czyli właśnie było albo żydowskie, albo ewentualnie niemieckie. I w związku z tym nie mogło być nośnikiem zmiany politycznej. Ale dodałbym jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę to jest sytuacja dość typowa. To znaczy tych krajów, które w pełni świadomie, bym tak powiedział, w sensie takim społecznym, przeprowadziły rewolucję, jest w świecie bardzo niewiele. No, ja właściwie cały czas przywołuję trzy przykłady, mianowicie Stany Zjednoczone, Anglię i Francję. Można powiedzieć, że w Rosji wybuchła rewolucja, ale ona zupełnie nie miała podobnego charakteru i jej i przebieg i konsekwencje były inne niż te rewolucje mieszczańskie, o których mówimy. Ciekawym przypadkiem są Chiny, w których doszło do rewolucji i które stają się państwem typowo mieszczańskim, kapitalistycznym, z olbrzymią klasą średnią. No ale Chiny to jest tak egzotyczny i odległy świat, że wolę się do niego nie odwoływać, bo jednak pozostaje w obrębie kultury Zachodu albo globalnej północy. I w tym sensie ogromna większość społeczeństw w naszym kręgu kulturowym przeszła rewolucję raczej podobnie do Polski, aniż podobnie do, powiedzmy, Francji czy Anglii. Co więcej, jeżeli weźmiemy również kraje kolonialne, to w krajach kolonialnych modernizacja i wyłonienie się klasy średniej też zwykle odbywało się przez najazd i ingerencje innych. Także ja bym powiedział, nasz przypadek jest raczej typowy niż nietypowy.
Tak, a my lubimy jako Polacy czuć się wyjątkowo, wcale nie jesteśmy, jak się okazuje.
No właśnie, to jest jeden z tych mitów, którymi podtrzymujemy swoją tożsamość. To akurat psychologia, w szczególności psychoanaliza, wie dobrze, że ci, którzy doznali traum, urazów i krzywdy, bardzo często próbują kompensować to nadmiernym poczuciem wyjątkowości.
Mm-hmm. No właśnie, zostawmy tę rewolucję. Tomasz Stawiszyński w książce Potyczki z Freudem twierdzi, że psychoterapia próbuje tworzyć człowieka idealnego. Stawiszyński obiera sobie za przewodnika duchowego Jamesa Hillmana, ucznia Junga, i twierdzi, że ten idealny człowiek ma być wynikiem realizacji postulatów psychoterapeutycznych, ale to niekoniecznie jest dobra droga. Profesor Mikołajko w recenzji tej książki napisał, że wiara w to, że człowiek może za pomocą psychoterapii stać się idealny, to potwór, który czyha na wolność tegoż człowieka. Co to ma wspólnego? Tak się zastanawiam, czy klasa średnia to nie jest taki właśnie konstrukt po, w trakcie albo tuż przed psychoterapią? Czy jej przedstawiciele nie dążą właśnie do stania się takim człowiekiem idealnym? A Stawiszyński za Hillmanem twierdzi, że to źle. Czy nie zabiera nam to wolności, to dążenie do bycia ideałem?
No tak, ale ta teza jest błędna. Więc niestety nie mogę całkowicie się, że tak powiem, odnieść do niej bez skomentowania jej. Znaczy, szczególnie ta część psychoterapii, która wyrasta z psychoanalizy, akurat zupełnie nie ma takiego pomysłu, żeby człowieka skłaniać do tego, żeby był idealny. Raczej robi coś zupełnie przeciwnego. To znaczy, większość systemów uspołecznienia czy chociażby chrześcijaństwo bardzo silnie naciska na to, żeby być dobrym i właśnie idealnym w pewnym sensie, a grzech traktuje, czy wszelkiego rodzaju błędy, czasem złe czyny, które człowiek popełnia, traktuje właśnie jako grzech, czyli coś, co powinniśmy potępiać i czego się powinniśmy straszliwie wstydzić. Psychoterapia wyrastająca z psychoanalizy pracuje raczej nad tym, żeby człowiek zaakceptował swoje słabości i swoje błędy, co nie znaczy, żeby je adorował i hodował w sobie, ale żeby nie dręczył się przesadnie tym, że błąd popełnia. I w tym sensie zupełnie bym się nie zgodził z tą tezą Hillmana i Stawiszyńskiego. Natomiast wydaje mi się, że to nieporozumienie wynika głównie z tego, że część psychoanalitycznego nauczania została przechwycona i transformowana przede wszystkim w kulturze amerykańskiej przez taki nurt, który wyrasta z purytanizmu w gruncie rzeczy, z, no powiedziałbym, tej ideologii, która ukształtowała Stany Zjednoczone, mianowicie samodoskonalenie. To znaczy w protestantyzmie takim, który ukształtował mentalność amerykańską, bardzo istotnym elementem jest w ogóle taki proces pracy nad sobą, samodoskonalenia i, no i w związku z tym aktywności też w świecie. I tam psychoterapia została jak gdyby włączona w ten sposób myślenia, stała się jeszcze jednym narzędziem takiego samodoskonalenia, które miało doprowadzić do tego, żeby człowiek był społeczny, co oznacza przede wszystkim rynkowo skuteczny. I to miał być doskonały człowiek. I teraz, ponieważ hegemonem kulturowym drugiej połowy XX wieku, a szczególnie końca XX wieku, były Stany Zjednoczone, to ten uproszczony obraz psychoterapii wrócił do szczególnie krajów, które podlegały transformacji, tak jak Polska, których tożsamość na dodatek z tymi wszystkimi zawirowaniami, o których mówiliśmy, była bardzo niepewna, wrócił i został przejęty w ten sposób. Znaczy stał się elementem tej narracji neoliberalnej, rynkowej, w której rzeczywiście jak człowiek się źle czuje w swojej korporacji, to znaczy, że coś jest z nim nie tak, powinien pójść do psychoterapeuty i coś ze sobą zrobić, żeby być wydajnym pracownikiem. I w tej formie oczywiście ta ideologia, można powiedzieć, podlega krytyce, którą Tomasz Stawiszyński przedstawił, ale to jest głęboko stransformowana i przechwycona przez pewnego rodzaju kulturową, zupełnie inną ścieżkę psychoterapii.
A Polacy to kupili? To znaczy oni chcą być idealni i poddają się temu nurtowi właśnie psychoterapii? Czy może właściwie dalej zakładając, że być może chcą być idealni, być może większy wpływ na nich ma katolicyzm, chrześcijaństwo, które mówi, że trzeba być idealnym? A może właśnie Polacy, to bramka numer 3, może Polacy wcale nie chcą być idealni, jak pan to postrzega?
Przede wszystkim wydaje mi się, że Polacy jako tacy nie istnieją, to znaczy nie ma, Polacy są niesłychanie podzielonym społeczeństwem aktualnie i również kulturowo bardzo podzielonym.
A klasa średnia istnieje? W miarę dająca się opisać, zamknąć w jakiś ramach?
To zaraz do tego przejdziemy, co by znaczyło stwierdzenie, że klasa średnia istnieje, ale ja tylko chcę powiedzieć, że nawet w tym podziale, od którego zaczęliśmy, to znaczy tych, którzy jedzą sushi, tych, którzy budują dworki sobie, widać już bardzo głęboki podział kulturowy i mimo, że jedni i drudzy w sensie ekonomicznym mogą być zaliczeni, powiedzmy, do klasy średniej. I w związku z tym również stosunek do psychoterapii, jej funkcji bardzo się różni i też wśród psychoterapeutów oczywiście istnieją na ten temat ogromne różnice. Te w Polsce jest bardzo wiele nurtów psychoterapii. Tak jak mi się wydaje, ta psychoterapia psychoanalityczna czy psychoanaliza sama raczej właśnie pracuje nad tym, żeby człowiekowi zwiększyć margines czy pole wolności i żeby było tak, że człowiek rozumie siebie, a w związku z tym może też wybierać no coś, co z punktu widzenia rynkowego jest niedoskonałe. Ale oczywiście istnieją takie nurty psychoterapii bliższe temu, nazwijmy to, amerykańskiemu źródłu, które mają taką ideę dostosowywania człowieka do wymagań współczesnego społeczeństwa, czyli przede wszystkim społeczeństwa konsumpcyjnego i rynkowego. I pod tym względem po prostu się różnią. Oczywiście ogromną rolę też odgrywa religia, chociaż moim zdaniem, co najmniej właśnie w wielkomiejskiej klasie średniej, ona jako wyznacznik rzeczywistych trendów życia czy celów życia coraz mniej się liczy. Znaczy nie widzę tak, żeby ludzie działali z myślą o zbawieniu wiecznym i potępieniu ewentualnym. Ale na przykład już myślę, że poza wielkimi miastami, czy nawet średnimi miastami różnie bywa. Zresztą raczej mówię o typie mentalności, a nie konkretnym miejscu zamieszkania. Wszystko to powoduje, że polskie społeczeństwo jest w ogromnym ruchu też w sensie mentalnościowym. I jak każde społeczeństwo porewolucyjne, dokonuje się tutaj transformacja, już nie mówię o tej ekonomicznej transformacji lat 90., tylko transformacja postaw, z mentalności, właśnie tych imaginariów rządzących wyobraźnią. I jednym z tych elementów tych imaginariów jest takie wyobrażenie na temat samego siebie, że jest się klasą średnią, bo o ile pamiętam, z badań, które chyba państwo przeprowadziliście, wynika, że 70% Polaków uważa się za klasę średnią.
Tak, dokładnie tak, 72%.
To się tak bardzo nie zmienia, bo pamiętam pod koniec lat 90. przeprowadzono bardzo podobne badania i też tam około 80% ludzi uważało się za klasę średnią. I oczywiście wszyscy socjologowie pomstują i rzucają pioruny, ponieważ w sensie takich materialnych wyznaczników tego, żeby być klasą średnią, to duża część tych ankietowanych pewnie się nie wpisuje w te ramy. I dlatego ja jestem zwolennikiem nie tyle określenia klasy średniej ze względu na jej aktualną sytuację materialną, tylko ze względu na aspiracje. To wydaje mi się modelem, który pozwala rozumieć dynamikę społeczeństwa, to znaczy to, co się będzie działo w ciągu jakiegoś najbliższego okresu i najbliższego to mówię lata, nawet dziesięciolecia. I w tym sensie moim zdaniem tak, polskie społeczeństwo przyjęło tą ideologię bardzo indywidualistyczną, bardzo opartą na właśnie tym amerykańskim w gruncie rzeczy micie, mianowicie, że każdy jest kowalem własnego losu, każdy może się, nie wiem, wzbogacić, poprawić swoją materialną sytuację i jego dzieci powinny uzyskać dobre wykształcenie i pojechać gdzieś pracować, gdzie się dużo więcej zarabia. Ten rodzaj mitologia w celu może też marzenia powoduje, że nawet ludzie, którzy aktualnie są w kiepskiej sytuacji materialnej, będą siebie właśnie określać jako klasę średnią, bo do tego aspirują i to jest właśnie cel, do którego dążą.
A czy obranie takiej ścieżki prowadzi nas do jakiegoś rozwoju, czy raczej do frustracji na manowce?
No to zależy, ze społecznego punktu jaka widzenia. Jest po pierwsze sytuacja danej osoby, czyli na ile jej życiowe realia jakkolwiek odpowiadają temu marzeniu. No bo jeżeli ktoś jest mieszkańcem małego miasteczka, w którym nie ma w ogóle żadnej pracy i jego szanse na wyjechanie z tego miasteczka są żadne, już nie mówiąc o sytuacji, kiedy jest jedynym spadkobiercą gospodarstwa i właściwie musi koniecznie na tym gospodarstwie pracować, to marzenie o tym, że zostanie klasą średnią w takim wyobrażeniowym sensie, może być źródłem olbrzymiej frustracji. Z drugiej strony i dla pewnej ilości ludzi, którzy jakieś szanse mają, oczywiście to jest historia mobilizująca, tylko pytanie mobilizująca do czego? Ja ze względów, o których mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że o ile to jest historia mobilizująca do tego, żeby realizować sukces indywidualny, ewentualnie rodzinny, to ona nie bierze w zasadzie pod uwagę wspólnoty, w której się żyje, a nie wzięcie pod uwagę tej wspólnoty, dóbr wspólnych, paradoksalnie obniża w gruncie rzeczy jakość życia indywidualną, no bo jeżeli nie ma porządnej służby zdrowia, jeżeli trzeba bardzo dużo płacić za prywatną edukację, jeżeli jest zagrożenie bezpieczeństwa dlatego, że istnieją duże obszary biedy, które zawsze rodzą różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa i tak dalej, to po prostu indywidualna jakość życia też tej klasy średniej potencjalnej się zaczyna obniżać. I w tym sensie to oczywiście może być tak, że te marzenia będą dawały pewną dynamikę i energię ludziom do tego, żeby realizowali się indywidualnie albo rodzinnie, ale wymagają moim zdaniem koniecznie uzupełnienia właśnie o jakiś rodzaj refleksji społecznej, która myślę też warto, żeby zaczynała się od właśnie takiego przepowiedzenia sobie swojej genealogii.
No właśnie, tak już na koniec, skoro ten indywidualizm w spojrzeniu społecznym prowadzi nas jednak trochę donikąd albo sprowadza na złą drogę, to czy w skali całego społeczeństwa, to czy możemy to zmienić i co się musi wydarzyć, żebyśmy to zmienili i podążali bardziej w stronę budowy takich wartości społecznych, które ostatecznie powodują, że każdemu z nas będzie się żyło lepiej?
Znaczy, na pewno tutaj no, są dość oczywiste strategie, tylko te strategie wymagają tego, żeby ludzie, którzy myślą mniej więcej w ten sposób, sprawowali pewną władzę polityczną. To są strategie edukacyjne, czyli to, do czego wychowujemy dzieci. Polska szkoła przez cały okres potransformacyjny była szkołą rywalizacyjną. Już nie mówię o prywatnych szkołach, w których rywalizacja była oczywiście jeszcze wzmocniona. To znaczy każdy pracował wyłącznie na siebie indywidualnie i po to, żeby przegonić innych. Wiadomo, że społeczeństwa, które, w których no powiedzmy standard życia i komfort życia wydaje się być najwyższy, mają szkoły, które uczą współpracy. To jest bardzo prosty przykład, ale on pokazuje no, sedno sprawy, to znaczy cała pedagogika społeczna lat 90. to była pedagogika, jesteś sam kowalem swojego losu, los innych cię za bardzo nie interesuje. I skutki tego widać dzisiaj, chociażby w tym, jak bardzo trudno działać wspólnie, chociażby w protestach w sferze publicznej. I odwrócenie tego trendu, odwrócenie tego sposobu myślenia też wydaje mi się absolutnie kluczowe. No a poza tym wymagałoby też o wiele większego solidaryzmu w myśleniu o gospodarce, to znaczy no, chociażby z świadomości, jak ogromną rolę dla komfortu całego społeczeństwa, również tych lepiej sytuowanych, odgrywa dobrze funkcjonująca sfera usług publicznych. To jest coś, co zmienia mentalność, kiedy na przykład w paryskim metrze w tym samym wagoniku jedzie ktoś, kto pracuje w korporacji i ktoś, kto pracuje jako hydraulik polski ewentualnie. I w tym sensie wymaga ta realizacja tych wszystkich postulatów, a jest ich pewnie jeszcze więcej, wymagałaby tak naprawdę głębokiej zmiany politycznej w Polsce. I też zmiany no, tego, w jaki sposób rozumie się dobro wspólne w takiej najszerszej skali.
Mam takie poczucie, że to jeśli się uda, to zajmie nam jeszcze wiele dekad, patrząc na to, jakie narracje, jak polskie społeczeństwo zareagowało na propozycję Polskiego Ładu i na przykład składki zdrowotnej, która nie tyle ma zostać podniesiona na przykład dla przedsiębiorców czy dla drobnych przedsiębiorców, ile zrównana. I tego też wielu ludzi nie jest w stanie przełknąć. Ten solidaryzm rzeczywiście nie istnieje.
Myślę, że ten przykład, który pani przytoczyła, pokazuje, jak ta, nazwałbym to znowu pedagogika lat 90. głęboko zapadła w świadomość, to znaczy, ale też powiedziałbym, ludzie dużo bardziej świadomi, czyli zawodowi ekonomiści czy komentatorzy skupili się na przykład na właśnie ataku na ten aspekt tego, że prywatny przedsiębiorca będzie płacił wyższą składkę, choć mówiąc szczerze, dla większości nie jest to problem. Oczywiście jest jakaś grupa, dla której jest to problem, ale dla większości to nie jest problem. Natomiast bardzo mało i o wiele mniej było komentarzy na temat uszczuplenia dochodów samorządów, które samorządy są takim dobrem publicznym, które trzeba hołubić i chronić, bo one są jednym z tych rzadkich dóbr publicznych, które się w Polsce udały i dobrze funkcjonują. I to, że PiS dewastuje samorządy właśnie teraz w tym projekcie Polskiego Ładu, spotkało się z o wiele mniejszą krytyką komentatorów niż to, że chce klasie średniej zabrać mały procent dochodu na podniesienie składki zdrowotnej i na finansowanie służby zdrowia. Więc tak, rzeczywiście myślę, że tutaj jest ogromna praca do wykonania, zaczynając od ludzi, którzy kształtują opinię publiczną.
I tutaj postawię kropkę. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że no właśnie, warto kształtować opinię publiczną również pogłębionymi rozmowami, sięgając głęboko gdzieś do historii, do naszej świadomości. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był profesor Andrzej Leder.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.